Było o finansach, teraz będzie o bezpieczeństwie i wojskowości. Naszym gościem generał Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
25 minut, że my mamy, żeby opisać i wojnę na Ukrainie, ale też sytuację naszą krajową. Od tego zaczniemy, jeżeli pan generał pozwoli. Tomasz Siemoniak mówi, że Polska powinna mieć siły zbrojne na poziomie 150 tysięcy zawodowych i 30 kilku tysięcy żołnierzy WOT-u. Czy to wystarczy, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach?
Nie wiem, skąd pan poseł Siemoniak ma tą informację i kto mu tą informację przygotował, bo według mojej oceny to można ją porównać do liczby, która powstała w wyniku takiej można powiedzieć prostackiej operacji Lampanos. No, to jest liczba, która została określona, zdefiniowana. 300 tysięcy nie została wymyślona przez wszystkich polityków, którzy z całym szacunkiem do ich wiedzy i wyobraźni przez nich wymyślona i tak dalej, tylko ona powstała w wyniku skomplikowanej operacji matematycznych i innych szczegółowych analiz, syntez w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i na tej podstawie została sformułowana w ustawie o obronie ojczyzny i to jest liczba, do której należy zmierzać. Nie należy ją podważać i nie zaczynać od liczb, oceniając potrzeby Wojska Polskiego, bo to jest droga donikąd. To świadczy o tym, że nie ma wiedzy dostatecznej, żeby mówić o sprawach najistotniejszych, czym jest obrona Rzeczypospolitej. A ta obrona Rzeczpospolitej wymaga zbudowania narodowego systemu obrony, do której zobowiązuje nam nasze położenie wobec Rosji. To jest niezbędna konieczność, aby zagwarantować przetrwanie i rozwój polskiego narodu, bo obrona państwa nie służy sama sobie, Wojsko Polskie nie służy samo sobie i nie samo sobie ma być gotowe do obrony, a ma być do obrony narodu, który zamieszkuje na obszarze między Bugiem a Odrą, tak mówiąc ogólnie bardzo. Tak. I tutaj to tego bezpieczeństwa i racjonalnego myślenia oczekuje. I liczby tylko wywołują zamęt, niepotrzebną degringoladę w tej przestrzeni, której publicznej, która dociera tego typu informacje i tego typu rozmowy, wypowiedzi, gdzie do polskiego społeczeństwa i także do żołnierzy Wojska Polskiego i do tych środowisk, które są żywo zainteresowane, żeby w tych miejscowościach, które nie tak dawno wojsko, czyli przed 25 laty było, ale w wyniku nieodpowiedzialnej polityki, niepowiedzialnej dbałości o polskie bezpieczeństwo zostały te jednostki rozformowane, tak jak w Ełku, tak jak na Warmii, Mazurach, w wielu małych miejscowościach, gdzie nie tylko to wojsko było postrzegane jako gwarant bezpieczeństwa dla miejscowej społeczności, mając świadomość, że w pobliżu jest obwód królewiecki i znajdą się wojska rosyjskie i armia, która nie spoczęła w dążeniu do tego, żeby być narzędziem polityce rosyjskiej, imperialnej, budowy strefy wpływów i wojna w Ukrainie jest tego przykładem, chociaż tych przykładów wcześniej było sporo, tylko nikt tego nie chciał widzieć, odwracać się tyłem. I w tych miasteczkach już dzisiaj zostały uruchomione czy rozbudzone nadzieje, że to wojsko wróci właśnie do Ełku, do Kolna, do Grajewa, do Augustowa, czy tam gdzieś do Ostródy i tak dalej, które wojsko było. I nie. Dzisiaj co się tam dzieje? No dzisiaj, tam już dzisiaj dyskutują, no tak, miało być, nie będzie. Jednostki, które tam już w jakiś sposób zaczyn tych jednostek się pojawił, zaczynają ci żołnierze, którzy tam upatrywali swoją przyszłość, dyskutować, no tak, no niedługo nas tutaj zwolnią, niedługo rozwiążą i tak dalej, i tak dalej. No więc to wszystko powoduje, że tego typu wypowiedzi i rozmowy, i debaty na ten temat no, wychodzą naprzeciw rosyjskiej wojnie informacyjnej, której wojna ta skierowana jest ostrze przeciwko Polsce. Ona cały czas trwa. Zadaniem jest osłabiać polskie społeczeństwo, polskie środowiska, tak, wsiąść zamęt i osłabiać, deorganizować życie publiczne, ale też myślenie o przyszłości, o bezpieczeństwie. No tak, to tak nie można. Szef Sztabu Generalnego, z całym tutaj moją krytyką, jeżeli chodzi o sposób jego odejścia z armii, moment, który odszedł, ale tuż przed odejściem na konferencji Warsaw Security Forum wypowiedział się, zapytany, no właśnie, jaką stanem osobowym powinno w przyszłości wojsko, najbliższej przyszłości już odpowiadać. Powiedział jednoznacznie 300 tysięcy, ale ten, który to podważa, tak, to jest myśl, którą wypowiedział wówczas generał Andrzejczak, no nie jest do końca z pełna rozumu. To podważa tą liczbę, bo należy popatrzeć na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, właśnie w Ukrainie, gdzie trwa śmiertelna wojna i niebezpieczeństwo, które może zapukać i do naszych granic niedługo, czyli Rosja, która nie słabnie, a ta kontrofensywa, której nigdy nie było, wyimaginowana, wymyślona na użytek jakiejś, nie wiem, propagandy, tak zbudowana na konfabulacja na rosyjskiej i ukraińskiej dezinformacji, tak, nigdy nie była i nie ma, bo od praktycznie rzecz biorąc października ubiegłego roku armia ukraińska i armia rosyjska prowadzą wojnę pozycyjną. Tam praktycznie uzyski terenowe obu armii w wyniku różnych działań podejmowanych o charakterze zaczepnym i obronnym, tak, są niewielkie, bo nie przekraczają 1% terytorium, które Rosja okupuje w Ukrainie. 1%. Więc to nie jest tym samym. Ta kontrofensywa, która też rozpoczęła się niby, to nie była kontrofensywa, jakieś działania zaczepne. Charakterystyczne wojny pozycyjnej, tak, rozpoczęła się na połowie gdzieś tam czerwca tego roku, trwała 5 miesięcy, jakby zgasła, tak, te działania zgasły, nikt już o tym nie mówi, nie komentuje, nie wykrzykuje, nie konfabuluje. Ci wszyscy, którzy to właśnie tak to komentowali, schowali się w mysiej dziurze, bo pod notą też już miejsca nie ma i jakoś ich głosu nie słychać tej oceny, co się stało, dlaczego i tak dalej. A jaki uzysk tej całej kontrofensywy w cudzysłowie był? No jest to obszar niespełna 800 km kwadratowych, czyli to jest połowa obszaru powiatu legionowskiego, tak? To jest kontrofensywa? Taki obszar powinien być wyzwolony, jeżeli byłby zaplanowany, dobrze przygotowany, spełniające wszystkie wymogi, kryteria operacyjny czy strategiczny zwrot zaczepny, czy operacja połączona, czyli kontrofensywa w strategicznym wymiarze, tak, poprzedzona operacją powietrzno-rakietową i ogniowym, artyleryjskim i tak dalej, wszystkich środków rażenia, przygotowaniem, które powinno trwać nie kilka minut, nie kilka godzin, ale nawet kilka dni, żeby obezwładnić, zmiażdżyć, zagotować, żeby to wszystko zagotowało. Tak, w rosyjskiej obronie zniszczyć w 80% środki ogniowe agresora, czy rosyjskiej armii, tak, stanowiska dowodzenia, drony, no to wszystko, co stanowi zagrożenie dla rzutu lądowego, rzutu, który powinien dokonać wtedy pod osłoną tego ognia, tego zmasowanego użycia, przełamać, bo nie ma innej możliwości jak przełamanie, ścieranie jakieś tańce kozackie, jakieś karuzele wymyślane, no coś niesamowitego, jaka twórczość radosna się rozwinęła w przestrzeni konfabulantów, którzy nie rozumieją współczesnego pola walki. Im się tak wydaje po prostu. Wydaje się też w ocenie Rosji. Im się też wydaje, jakim potencjałem powinna dysponować polska armia. Też oni właśnie na zasadzie lampa nos, tak? A tym wyliczeniami to dysponuje sztab generalny. I dobrze było, żeby w tej sprawie wypowiedział się właśnie sztab generalny Wojska Polskiego. I on jest tutaj miarodajnym źródłem informacji, wiarygodny najbardziej, bo są plany, operacyjne plany, ale też i jest tutaj niezbędne uzgodnienia są z NATO i tak dalej. Więc to są oczywiste oczywistości, ale także nieprzekraczające naszych możliwości, jeżeli chodzi o demografię. Bo chcę zauważyć, że potencjał ludzi młodych w wieku od przedziale od 18 do 29 lat to jest prawie 6 milionów dzisiaj Polaków, tak, którzy, co to nie jesteśmy w stanie kontyngent, czy te kontrybucje wysokości niespełna o 0,8% ludności Rzeczpospolitej, blisko 40-milionowego narodu. Narodu niezwykle dynamicznego, niezwykle żywotnego, ambitnego. Wydzielić to dla potrzeb wojska, dla potrzeb swojej obrony, nie cudzej, przecież swojej obrony. Nie jesteśmy w stanie zmobilizować społeczeństwo, żeby właśnie ten niecały procent pojawił się w szyku Wojska Polskiego i stanowił naszą siłę, nasze tak, odstraszanie, nasze bo nie w tym, że żeby walczyć na terenie Rzeczpospolitej, ale żeby właśnie tak zbudować w oparciu o doktrynę, którą też trzeba ostatecznie w jasny sposób sformułować. I to jest intelektualny wysiłek ważny i tak dalej, który trzeba, wszyscy się muszą pochylić, żeby zbudować tą dostateczną wystarczalność obroną Rzeczpospolitej. To nie tylko wojsko, ale to taką swoistą siłę Rzeczpospolitej, siłę obronną. To jest potencjał gospodarczy, naukowo-badawczy, w tym jest przemysł obronny, przemysł, jego konwersja całej gospodarki na potrzeby wojenne, tak w szybkim trybie i tak dalej. To są właśnie siły zbrojne, to jest operacyjne przygotowanie terenu, jak ważne to jest. Ta wojna też pokazuje, nikt tego wniosków nie wyciąga, bo rosyjska armia, chciałem zauważyć, na skutek te pauzy strategiczne, niedostarczenie armii ukraińskiej na czas przez Zachód broni, tej właśnie najistotniejszych przy działaniach ofensywnych, a więc samolotów, rakiet dalekiego zasięgu, wystarczającą ilość amunicji, w taki sposób, że zapewniała to ciągłość działań bez pauz i przerw. A co się stało w ubiegłym roku po działaniach właśnie ofensywnych ukraińskiej armii, które były w istocie ofensywne, chociaż to nie była jeszcze kontrofensywa na dwóch kierunków prowadzona właśnie od lipca ubiegłego roku do października na kierunku Mikołajów, Chersoń, i tutaj na północy Kopiańsk Swatowe. To były dwa uderzenia ukraińskie, które wywołały popłoch w rosyjskiej armii, wykonane w najsłabsze miejsca i z dużą dynamiką, kiedy jeszcze armia rosyjska nie zdążyła przycupnąć, nawet nie zdążyła przejść do obrony. Właśnie to jest ten moment przejścia do kontrofensywy, najbardziej efektywny i skuteczny, że przeciwnik nie zdążył złapać oddech i pogłębiać te uderzenia, ale armia ukraińska nie miała czym to czynić, musiała przejść do obrony. Rosyjska armia także przeszła do obrony strategicznej, aktywnej, mając cały czas przewagę w powietrzu i na morzu, w wymiarze strategicznym, a w świadomy sposób przeszła do obrony. A dlaczego? Właśnie tym konfabulantom różnego rodzaju oceniającym wojnie zabrakło tej wiedzy i wyobraźni, właśnie po to, że już Rosja zmieniła cele polityczne tej wojny. Postawiła sobie zadanie zatrzymać właśnie działania jakiejkolwiek armii ukraińskiej, która jest postrzegana w narracji rosyjskiej jako narzędzie w realizacji polityki Zachodu. Tak? Taka jest tam narracja. I nie możemy różne rzeczy mówić, ale musimy mieć tą świadomość, jaka tam jest narracja i czemu to wszystko jest podporządkowane. I właśnie rosyjska armia, mając komfort, prowadząc aktywny cały czas oddziaływań na terytorium całej Ukrainy, przeszła w tym pasie od Zaporoża do właśnie Bachmutu, tak, i w głębi do Krymu. To jest obszar blisko 70 czy ponad 70 tysięcy kilometrów. To chciałem zauważyć, to jest, można powiedzieć, połowa kierunku strategicznego obrony Rzeczpospolitej od Bugu na północ w kierunku obwodu królewieckiego. To jest taki porównywalny obszar. I proszę zauważyć, jaki tam potencjał został zgromadzony i to dedykuję tym wszystkim, którzy rzucają liczbami 300 tysięcy, a ile tam tysięcy walczy dzisiaj w tym obszarze, tak? I co się tam dzieje? Czy ktoś to analizuje? Czy ktoś to syntyzuje? Ktoś wyciąga wnioski? Nie, to u nas się rzuca lampa nos, tak, w przestrzeń powiesz jakieś cyfry po to, żeby wywołać jazgot. I ten jazgot to tak będzie trwał, jak będą właśnie takie liczby padały, nieprzemyślane i w ogóle nie wiem, czemu to suma służyć. No i wracając do tych działań tam, właśnie tego obszaru. W tym obszarze rosyjska armia, mając 8 miesięcy, zbudowała swoistą cytadelę. To jest, podlegać powinno analizy u nas. Analizie to także jest dedykowane, ważne dla nas, bo my mamy się tą Rzeczpospolitą operacyjnie teren przygotować, no to trzeba coś też w czasie pokoju też tu uczynić. Że jakieś, przynajmniej mieć plany, rekonesanse przeprowadzić, jak te kierunki operacyjne, szczególnie najbardziej dostępny kierunku Warszawy od września, operacyjnie przygotować. To jest jeden z elementów sił obronnych państwa. Teren, który jest w naszych rękach. To są także budowa dróg, autostrad, cała infrastruktura komunikacyjna, każda inna, infrastruktura krytyczna i tak dalej. To jest także obrona cywilna kraju, ochrona ludności, schrony. No to wszystko jest ważne. Oczywiście i sojusze. O czym się u nas mówi? O liczbach. I teraz wracając do tej obrony tam rosyjskiej. Ja chciałem to jeszcze raz, żebyśmy to zrozumieli. Dlaczego armia ukraińska nie radzi sobie? Dlatego, że rosyjska armia między Zaporożem, Bachmutem a Krymem zbudowała się tą cytadelę, która jest swoistą strefą śmierci. I zadaniem jest, co jest? Nie utrzymanie tego terenu. To nie jest dla Rosji cel. Cel to nie jest, ale żeby właśnie ukraińską armię w oparciu o tą bronę wyniszczyć z techniki bojowej i wykrwawić, żeby nie pozwolić ją w jakiś sposób takim, może lajtowy, pokonać to, jak to było w ubiegłym roku, w tych działaniach, o których wspomniałem wcześniej, na dwóch tych kierunkach, gdzie ukraińska armia prowadziła działania ofensywne, żeby tak to przebiegało. A więc nie można tej obrony pokonać w taki sposób, jak to czyni ukraińska armia, poprzez tak zwane ścieranie, ale czym się to odbywa? Jeżeli kierunki dla czołgów, dla bojowych wozów piechoty są zaminowane totalnie, no to trzeba to robić lekką piechotą, od transzej do transzej, od pozycji do pozycji, czyli co? Żołnierzem. Tak, bez ogniowego porażenia tego, co wspomniałem wcześniej, takiego intensywnego, no to jest wykrwawianie się. No i tak się stało. A ilu poległo żołnierzy ukraińskich w tej całej operacji, tak, prowadzonej od czerwca, która jest nic, to jest działanie zgodnie z scenariuszem armii rosyjskiej, według jej koncepcji strategicznej. Takie działanie jest, wychodzi naprzeciw. Tak, bez porażenia adekwatnego ogniowego. Zginęło ich blisko już dzisiaj 100 tysięcy, tak? W ciągu ilu miesięcy? 5. No to pytanie, jak długo tak można to robić? Bez odpowiedniego zdolności polegającym na tym, że właśnie ma się dużą ilość artylerii, których można skoncentrować porażenie ogniowe na dwóch kierunkach, prowadzić długotrwały ogień, posiadać dostateczną ilość amunicji, żeby dziennie zużywać blisko 80 tysięcy pocisków. Nawet tego ukraińska armia nie ma. Że posiadać lotnictwo, które oddziaływać będzie na dalszą, dużą głębokość, systemy rakietowe, które będą odcinać z terytorium Rosji dopływ świeżych sił, odwodów, całego logistycznego wsparcia, amunicji i tak dalej, bez odcięcia tego dopływu do ogniska wojny nie wygrywa się wojny. To jest tak oczywista oczywistość. To jest zdolność, którą ukraińska armia nie posiada, w związku z tym tej wojny nie może wygrać. I ponosi klęskę, bo rosyjskie zasoby są póki co niewyniszczalne. One nie ulegają zmniejszeniu, a zwiększeniu. Cała gospodarka rosyjska została przekształcona w machinę wojenną. Dzisiaj wszystko pracuje na rzecz wojny. W tym całym, tym machinie wojennej wspierają Rosję, Chiny, ta i inni sojusznicy, Korea Północna, i Iran, i tak dalej, i tak dalej. I pokłosiem tego jest także wojna w Izraelu. To nie przypadek. To zostało też wywołane po to, żeby odwracać uwagę, po to, żeby osłabiać pomoc dla Ukrainy, po to, żeby Ukraina tej wojny nie wygrała. Tak? No więc Czy to jest, nie jest poważna rzecz, że nie możemy się skupiać, mówić od dzisiaj o cyfrach, tylko patrzeć, co się w tej przestrzeni dzieje, nie osłabiać naszego oddziaływania na Zachód, żeby nie odwracał uwagi od Ukrainy, że ta pomoc nie słabła, a w mojej ocenie zachodnia Europa odwraca się od tego, ta pomoc słabnie. No i co? No to pytanie sobie trzeba zadawać. My mamy się przygotowywać na najczarniejszy scenariusz, a nie sobie napisany przez domorosłych strategów, tak, którzy tej wojny nie rozumieją i którzy tej nie mają dostatecznej wyobraźni i nie potrafią to ocenić. I wymyślają sobie tam gdzieś na użytek, mając to, że będą przekonani, że są byłymi wojskowymi, to mają prawo do tego, żeby takie konfabulacje uprawiać. No to jest niedopuszczalne.
Tak wygląda ten namysł i nad naszymi siłami zbrojnymi, nad sytuacją na Ukrainie. Panie generale, to jeszcze mamy bardzo mało czasu, krótką odpowiedź na pytanie, jak te działania aktualne ukraińskie się zakończą. Czy to jest tak, że w zasadzie w tej chwili już ta udawana ofensywa przejdzie do także deklaratywnej defensywy, to już siły się wyczerpały?
No tak, no właśnie. To są pytania dzisiaj, które trzeba się stawiać. Ale po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. Dlaczego myśmy się tak dali zapędzić w tej swojej konfabulacji, w taki kozi róg. Swoisty teraz wielu tych ekspertów zamilkło, zapadło się pod ziemię, czyli przerzuciło swoją uwagę, proszę zauważyć, na wojnę w Izraelu, bo to jest nie nasza wojna. Oczywiście ona jest związana z tą wojną, ale to nie jest nasza wojna. My musimy koncentrować swoją uwagę na Ukrainie. I tutaj widzisz te wszystkie rzeczy, które dla nas są istotne i ważniejsze, bo naszą racją stanu jest, aby Ukraina tę wojnę wygrała, ale nie wygra, jeżeli będzie prowadzić tę wojnę w taki sposób, że to wsparcie będzie przebiegało w taki sposób, kropelkowy, poprzez długie debaty, dywagacje, jakieś narady, odprawy. To ma być oczywistość i tak dalej. Więc dzisiaj ukraińska armia niestety straciła wszelkie zdolności ofensywne w wymiarze także taktycznym, które prowadziła, bo te działania armii ukraińskiej zaczepne, prowadzone od czerwca tego roku, miały charakter taktyczny, zaczepny. One nie miały skali ani operacyjnej, ani taktycznej, prowadzone w sposób na kilku kierunkach, w sposób rozdrobniony, czyli nieskoncentrowany, to jest wbrew sztuce wojennej, bo przy przebijaniu takiej obrony, to tak jak dziurze, jak wybijanie taranem w murze obronnym, dziury, tak, w tej ścianie, to się odbywa, to trzeba wybić, żeby się przedostać do tej twierdzy, na teren tej twierdzy, to trzeba taranem wybić. Wybić, tą sztukę opanowano, tak, kiedy wojnę prowadzono właśnie w zdobywaniu twierdz, tak. I to jest taka twierdza, tylko ona jest zbudowana na lądzie, tak, fortyfikacyjnie rozbudowana inżynieryjnie i tak dalej, skonfigurowana systemem ognia, żołnierze tam przez 8 miesięcy zostali przeszkoleni, wygrany system do ognia i tak dalej, chodzi co odległości, no to są bardzo skomplikowane rzeczy, które trzeba umieć organizować też i to też musimy umieć robić. Organizować tego, trzeba się uczyć.
I to też są nie przychodzi. Wytyczne.
I teraz ukraińska armia właśnie wyczerpała swoje zdolności, została zatrzymana i w tym chwili armia rosyjska na wzdłuż całego frontu, skupiając główne siły pod Awdijewką i Kupiańskiem, przeszła do działań także zaczepnych, bo rosyjska armia też nie ma siły i zdolności, żeby przeprowadzić taką kontrofensywę. Ale Rosji na tym dzisiaj nie zależy. Rosja zmierza do tego, żeby właśnie obronić, mówiąc kolokwialnie, czy odbudować ten obszar, który dotychczas ze mnie powiększyć o rejony administracyjne Ługański, Doniecki, Zaporoski i Chersoński, uznane przez Rosję w grudniu ubiegłego roku za integralną część jej terytorium, tak, to opanować i co? I zamrozić wojnę, czyli ogłosić, ustalić warunki dla armii.
I rozpocząć rozmowy, zawieszenie broni, rozmowy polityczne. A to już będzie zupełnie inna historia. Panie generale, Ron Komorniński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Taka jest sytuacja. A ukraińska armia dalej zdolności nie ma i długo jeszcze, w mojej ocenie, w związku z tym wojna się nie skończy w tym roku i nie skończy się też w przyszłym roku, jeżeli tak dalej będzie, bo teraz będzie ciężko odbudować ukraińskiej armii te zdolności, odbudować także morale. żołnierza, bo to też osłabia moral, brak zwycięstwa, brak ewidentnej tutaj wyniku.
Sukcesu, a straty są duże. Panie generale, musimy stawiać kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Yes. Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 11:00. Jedna minuta czas na serwis informacyjny.